Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Ja jestem Rok, dzień dobry Borys.
Dzień dobry Rok, a ja jestem Borys, witam Państwa serdecznie.
Tak. Ej, jakie masz, bo zanim zacznę Ci zadawać pytania, to zapytam, jak się czujesz, jak się masz, jak Ci mija weekend?
A, dziękuję, pracowicie, dużo pracy ostatnio miałem, więc w sumie to tak te ostatnie kilka dni bardzo pracowicie mi mijają.
Okej. Okay. To są tajemnice czy jakieś konkrety?
Nie, no ja tam robię swoje rzeczy filmowe i teraz jest taki moment, gdzie domykamy taki pierwszy etap projektu i no i trochę jest takiej roboty żmudno, nie wiem jak to napisać.
Ale to
nie
jest
wiem,
jak to powiedzieć. Tego nowego projektu, który za który
tak,
cię...
nowego projektu. Tak. Tak.
Okej. Okay. No musisz raportować na bieżąco. Państwo są, ja jestem ciekawy, to na pewno Państwo też są ciekawi.
No, ale... to jeszcze nie ma co raportować, nie? No bo to... No,
domyślam się.
Wiesz, mogę mówić, że tu pracuję czy coś, ale o konkretach to tak sam wolę nie mówić jakoś za dużo, bo po pierwsze... Nie wiadomo, czy to powstanie, nie wiadomo w jakiej formie. To tak spokojnie, to jest rzecz, którą robimy od 10 miesięcy. I no i jeszcze trochę potrwa, nie?
Okej, okay. To jest zrozumiałe najbardziej.
Więc no.
Dobrze, to może ja ci powiem, co ja robię, bo ja robię dużo.
O właśnie, Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
Grałem w gry, ale to jest rzecz normalna, którą robię na co dzień, ale sięgałem po takie produkcje, które są dalekie od AAA, ale też sięgnąłem po taką konferencję, która się nazywała AAA. Nie wiem, czy miałeś okazję rzucić okiem na to.
Miałem, kupiłem z tej konferencji jedną grę.
O, no to proszę. No więc, gdybyście Państwo nie wiedzieli, AAA to jest taka konferencja w zabawny sposób nazwana oczywiście i ona została zorganizowana przez twórców gier niezależnych i tam były pokazywane te gry niezależne, takie z ambicjami i bardzo ładnie to wyglądało i to jest niewątpliwie taki rynek gier, na który powinniśmy szczególną uwagę zwrócić, zwłaszcza w kryzysie AAA, prawdziwego, takiego typowego AAA. Ja od wielu, wielu lat powtarzam, proszę śledzić uważnie AA+ i indyki, bo tam się dużo ciekawych rzeczy wydarza. Z gier, które tam zostały zaprezentowane, jest ich sporo. Wypisałem sobie takie trzy, które mnie mocno zainteresowały i polecam Państwu rzucić okiem na Steamie, dodać sobie ewentualnie do obserwowanych, jeżeli podzielacie moje gusty. I to jest przede wszystkim Slay the Spire 2, druga część wychodzi. Gry, która odniosła ogromny sukces już tam w 2018 roku. Sprzedało się 1 000 000 egzemplarzy i ta sprzedaż cały czas tam się coś działo. Do tej pory w grę bawi się 30 tysięcy osób. To jest w ogóle interesujący przypadek, bo 30 tysięcy osób grało w piku na premierę tej gry. I 30 tysięcy osób gra dzisiaj. I oczywiście tam były pewne wahania, teraz więcej osób wróciło do produkcji w związku z informacją o Slay the Spire 2, ale to niewątpliwie jest wartościowa rzecz. I w ramach takich gier też kilka innych pomysłów się pojawiło. Wydaje mi się, że to była pierwsza gra, która tak wprowadziła ten model karciany do gry takiej rogalikowej, bo pewnie jakieś karcianki tego typu były, ale to był wyjątkowy przypadek i jakieś zainteresowanie wzbudził. Między innymi wśród tych gier jest też Monster Train, który też pogrywałem z ogromną przyjemnością. I zupełnie niedawno, i też sobie specjalnie kupiłem parę dni temu, wyszła taka gra, która się nazywa Spell Rogue, która działa na bardzo, bardzo podobnej zasadzie. Wręcz powiedziałbym, jest bliźniaczo, w niektórych aspektach podobna do Slay the Spire, ale przede wszystkim bawi się rzutami kośćmi i w ogóle kości zostały dołożone do tej mechaniki gier. Więc same karty zostały delikatnie uproszczone, a kości zostały tam dorzucone, czyniąc z tego trochę inny mechanizm. Ale jest bardzo podobna, więc jeżeli Państwo lubią tego typu gry, a Slay the Spire już Wam się znudziło, to i Monster Train i Spell Rogue jest godne polecenia. Z rzeczy, które tam zostały jeszcze zaprezentowane, to Kill Knight, taka gra, która trochę podobna jest do Hadesa, bardzo mi się spodobała. Wydaje mi się, że ona będzie za szybka dla mnie, ale wizualnie robi ogromne wrażenie. Zresztą ta prezentacja, taki trailer tej gry, to naprawdę świetny. To jest, ja w ogóle zastanawiam się, kto te trailery robi dla tych firm indyczych, no bo one nie mają wielkich budżetów.
Sobek.
Natomiast kto?
Sobek, pozdrawiam. Robi zwiastuny.
Sobek, to jest ksywka, tak? Czy to jest, że sami sobie robią, bo Sobek to jest, wiesz, taki, to jest też,
to
ma też znaczenie.
To jest konkretny człowiek, Sobek.
Okej. No więc pozdrawiamy Sobka, jeżeli on takie robi rzeczy, to naprawdę świetna robota. No więc takie studia
mniejsze. To Radical Studio, żeby nie było wątpliwości, to jak ktoś nie wiadomo, może sobie sprawdzić, jaki dorobek mają.
No, okej. No i jeszcze wyszło takie coś, co się nazywa Kataklizmo, co jest Tower Defense'em. Ja już dawno dobrego Tower Defense'a nie ogrywałem, więc też sobie dodałem do obserwowanych na Steamie. Jeszcze więcej o tych grach będę opowiadał w swoim przeglądzie tygodnia. Dzisiaj, jakby
Remigiuszu.
Ty wieczorem, tak?
Najważniejsza gra. Patriotyczny, patriotyczne uniesienie powinno być.
Lajsara. Czyli ta górska. Lajsara, tak.
Dokładnie. Tak. Polska gra. Ja sobie ją kupiłem od razu, bo wyszła. To jest Lajsara Summit Kingdom. I mam godzinę dopiero w niej. No bo tak jak mówiłem Państwu, nie miałem za dużo czasu, ale i tak godzinkę sobie posiedziałem i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Jest to bardzo ciekawy przykład takiego city buildera, który trochę jest grą logiczną, bo tam duże znaczenie ma to, jak układasz, jak gospodarujesz tym bardzo ograniczonym terenem i zawsze w takich grach przestawianie budynków z miejsca na miejsce było dla mnie irytujące, bo to jest bez sensu. Co, podnoszą ten budynek, przenoszą, co to ma. A tutaj, no też jest to bez sensu, ale staje się częścią gameplayu.
Okay.
I nagle masz taki miks dwóch gatunków, no bo tu powiedzmy taki, nie, Tetris może to takie, wiesz, czy tam backpacking czy puzzle. I no na razie jestem zadowolony z tej gry, muszę przyznać. Pewnie dzisiaj na streamie, proszę Państwa, pokażę szerzej tę grę.
To ja jeszcze tylko wspomnę, że Lajsara to jest, dobrze, że przypomniałeś o tym, to jest taka gra, w której to jest city builder, gdzie wznosimy miasta na szczytach gór, prawda?
Tak.
To są połączone, dlatego ten teren jest ograniczony.
Nepal Simulator.
Tak, no wygląda faktycznie nieźle, też sobie go dodałem do listy, do listy gier do grania.
No właśnie tam z wyglądem, to ja Państwu bardzo polecam tą grę. Link będzie w opisie, bo naprawdę, ale jak widzę, jak oddalasz mapę i tam te chmury pod tą górą przelatują. Jakie jest brzydkie łączenie, to nie mogę. Panowie, naprawcie to, proszę, bo to tak brzydko wygląda.
To jest early access. Tak, wybaczamy
i polecam, bo to też, bo no, fajna gra. Fajna gra.
No, patrzyłem, ona tam chyba w okolicy 76% ma, więc nie najgorszy wynik jak na start.
Nie sprawdzałem. Sprawdzałem na samym początku, to miała teraz 80, Remigiusz.
No bardzo 80. Dobrze, to bardzo dobrze, bardzo rośnie. Dobrze. To niech rośnie, będę trzymał za
No i mamy te, i to jest fajnie się tam gra, bo oprócz tego, że tam sobie przemieszczasz, budujesz, to jeszcze robisz konkretne przepływy towarów między miejscami, więc to takie urocze.
Lubimy towary różne. Tak, i chciałem powiedzieć, właśnie, jeszcze a propos polskich gier, bo to sobie przypomniałem, w zeszłym tygodniu opowiadałem Państwu o takiej grze Dark Envoy, którą polecam gorąco do tej pory fanom Dungeon Siege i fanom izometrycznych RPGów z trybem walki nieturowym, bo tam jest tryb akcji, powiedziałbym. I to jest gra, którą można przejść w 13 godzin, bo takie widziałem let's play'e na YouTubie. Ja natomiast jestem po 50 godzinie i jeszcze nie przeszedłem, więc tam można dużo fajnych rzeczy robić, strasznie dobrze się bawię w tym, więc to też mi zajęło trochę czasu w tym tygodniu. I to tyle z kwestii gamingowych, prawie tyle, bo jeszcze są jakieś ploteczki, ale chciałem się pochwalić czymś innym, mianowicie nauczyłem swoją córkę jeździć na rowerze w zeszłym tygodniu i teraz jeździ.
I odjechała gdzieś?
Znaczy odjechała, ale w zasięgu wzroku była za każdym razem.
Tyle,
ona jest taka bojaźliwa, więc się zatrzymuje, czeka na nas. Bo my z żoną spacerujemy sobie dzięki temu w tej z powrotem po takiej ścieżce, po wałach, gdzie można chodzić, bo tam nie ma wody, nie przylega woda do wałów. Są takie wały ultra bezpieczne na wszelki wypadek.
A propos wałów, Remigiuszu, na kogo będziesz głosował w drugiej turze wyborów prezydenckich w Wrocławiu?
Chcesz powiedzieć, który wały zrobi? Wiem, że są wyrwy wały.
Wybór jest zacny. Zasłużyliśmy sobie chyba we Wrocławiu na coś takiego, no.
Nie wiem, czy pogadam z żoną. Moja żona w tej kwestii jest dużo bardziej ogarnięta, więc może mi coś podpowie, a może powie, Remigiusz, nie idziemy tym razem, buntujemy się, to wszystko to samo zło. Więc...
No trochę niestety, trochę nie jest to ciekawe.
Nie wiem, jakie, wiem, że Sutryk jest we Wrocławiu prezydentem. No właśnie.
Jest w drugiej turze.
No okej. Okay. No może jeszcze z żoną podejmiemy taką rodzinną decyzję na temat tego, kto to będzie robił lepsze
wały. Ja idę, ale z płaczem będę głosował.
No okej, okay. No to czasami tak trzeba. No więc nauczyłem moją córkę jeździć. Ona ma 7 lat, więc już jestem pewny, że gdzieś przeczytam jakieś głosy w komentarzach, że moja młodsza siostra to jeździła jak miała roczek. Nie? No moja córka 7 lat. Trochę nam zajęło to. Ale to też jakby przez długi czas, tak, bo w zeszłym roku próbowaliśmy i ja biegałem za nią z takim, w rowerze miała taki pałąk, ja trzymałem ten pałąk i ją tam prowadziłem i to w ogóle nie przynosiło efektu. Zupełnie się strasznie namęczyłem i teraz powiedziałem mojej żonie, że pierniczę, że to ten pałąk to chyba tylko i wyłącznie przeszkadza, więc ustawiliśmy rower na górce i ona musiała zjeżdżać sama. Także brutalna trochę metoda, ale to żeśmy nie zaczęli od razu ze szczytu górki, tylko gdzieś tam z takiego, żeby tylko taki delikatny rozpęd nabrała. Moja żona protestowała, ale się Oli się to spodobało i się nauczyła jeździć w ciągu pół godziny. Trochę płaczu było, trochę przewracania, ale takiego, ja wiem, bezpiecznego, bo to nie była jakaś duża prędkość i się w końcu nauczyła i cała szczęśliwa.
Dzieci nie są takie delikatne, jak może się wydawać. Przypomnij pewnie, sobie, jak pewnie, ty byłeś dzieckiem, nie?
Pobijesz
się, nic się stanie.
Nie, no tak, to prawda. Ale o swoje dzieci się człowiek dużo bardziej martwi niż o siebie. Więc rozumiałem moją żonę, ale tym razem się nie ugiąłem i moja córka szczęśliwa i jeździ. Rezultat jest taki, że teraz codziennie wieczorem muszę też wychodzić z nią, bo ona chce sobie na tym rowerze jeździć, więc to jest dobra rzecz. Więc jestem zadowolony tutaj. Ojcowska powinność została wykonana? Dowieziona? Nie wiem, jak to...
Jak rower to dowieziona.
Tak jest, zgadza się. A co u ciebie, powiedz mi, poza tym, że ciężko i praca?
Ciężko pracuję, tak, to prawda. Wiesz co? Została ogłoszona lista filmów, które będą w konkursie w Cannes. Cannes to jest, proszę państwa, jeden z pięciu najważniejszych festiwali filmowych. No i Cannes to też jest taki festiwal, który trochę pokazuje, jaki będzie program na Nowych Horyzontach. No ja jestem miłośnikiem Nowych Horyzontów, więc też państwa zapraszam, jak ktoś z państwa chce pójść na jakiś duży, ciekawy festiwal z samymi premierami polskimi, to Nowe Horyzonty to jest najlepsza opcja. Chyba można nawet karnety sobie kupić. No i będą ciekawe rzeczy. No będzie Megalopolis, Coppoli, film, który tam chciał robić od czasów Apocalypse Now, czasu apokalipsy. Mhm. Będzie najnowszy film Davida Cronenberga o komunikacji ze zmarłymi, no ale w stylu Cronenberga, więc to zapowiada się ciekawie. Będzie najnowszy film Yorgosa Lanthimosa, też z Emmą Stone i z Jesse Plemonsem i z Williamem Dafoe, bo pamiętasz naszą kłótnię, jak się mówi? Willem czy William?
Willem.
A? Ja znalazłem, jak on sam mówi i on mówi William.
Tak?
Tak.
O, nieźle. No to się myliłem, okej.
Okay. I więc William Dafoe i już jest zwiastun, bo to jest film Rodzaje życzliwości, już jest zwiastun, bardzo taki dynamiczny. Ja może nie jestem Lanthimosa wielkim fanem, ale na pewno jestem ciekawy tego filmu. Będzie Shona Bakera, a tego to już jestem fanem. Okay. Po jego ostatnim filmie Red Rocket to nawet muszę przyznać, że czekam. No i będzie, no trochę polski akcent, no bo Magnus Van Horn będzie z nowym filmem, czyli The Girl with the Needle. I to jest też bardzo, tam widziałem, znaczy nie urywek, tylko Stillsa i bardzo ciekawie to wygląda od strony wizualnej, więc jaram się, czekam, no z chęcią bym sobie nawet kiedyś pojechał na ten, nawet nie trudno, jak panowie z Immersji pozdrawiam, mówią, że nie trudno złapać sobie akredytację dziennikarską. Ale powiem szczerze, że kurczę, mam tyle na głowie, że po prostu taki nagle jedziesz tam 10 dni, czy ile to trwa, wyrwane całkowicie, to tak raz w roku na Nowe Horyzonty mogę sobie poświęcić. I to jeszcze nie kosztuje mnie to tak dużo, bo mieszkam we Wrocławiu, a tutaj taki wyjazd, no to tak, no tak średnio mi się chce, muszę przyznać. Z tobą bym do Stanów poleciał, ale...
No, wszyscy chcą ze mną gdzieś lecieć, czy taki jestem rozchwytywany. Ja lubię się.
Max, z tobą do Krakowa mogę pojechać.
Na razie do Krakowa, no rozpędzimy się może później. Chciałem powiedzieć, że a propos legitymacji, jak to powiedziałeś, akredytacji dziennikarskiej. Trzeba uważać, bo dziennikarze teraz są nacenzurowanym po ostatnich aferach i to równie dobrze możesz mieć legitymację influencerską i też będziesz równie mocno nielubiany.
A jakie afery?
To zaraz opowiem. Bo ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Mianowicie ostatnio wymieniłem taki film, powiedziałem, że jest taki film, który chciałem obejrzeć i wyleciał mi z głowy zupełnie, nie wiem jak się nazywa i sobie założyłem konto na Rakutenie i akurat mi wyskoczył ten film na dzień dobry, więc wreszcie się zorientowałem, że ten futurystyczny film, o którym opowiadałem, to były Zbrodnie przyszłości Cronenberga właśnie. Kronberga. I tak, tylko on tak niespecjalnie oceniany, bo widzę, że już premierę miał 5,8, więc to pewnie nie jest jakieś szczytowe osiągnięcie kinematografii, ale rzucę sobie okiem, bo wizja wyglądała ciekawie, a jeżeli chodzi o te dziennikarskie rzeczy, to ja powiem tak, że w zasadzie to dosyć dużo się mówi, to jest taka szersza myśl, która nie jest do końca przemyślana, ale jak już ją zacząłem, to pozwolę sobie pchnąć ją dalej. Kiedy się mówi dzisiaj o dziennikarstwie, zwłaszcza w dziennikarstwie w Polsce, to się dużo mówi o manipulacjach, zwłaszcza po tej aferze Stanowski kontra Gazeta Wyborcza. Więc wiadomo, że nie każdy dziennikarz jest zły, ale tak przez taką społeczność internetową zawód dziennikarza nie cieszy się z jakimś takim dużym poważaniem, nie spotyka się z dużym szacunkiem ostatnio. Może to jest zasłużone, może nie, ale na pocieszenie dla wszystkich, którzy się uważają za rzetelnych dziennikarzy, muszę powiedzieć, że ostatnio z podobnymi manipulacjami mamy do czynienia wszędzie, nie tylko akurat w dziennikarstwie. Nie wiem, czy kojarzysz takiego twórcę internetowego, powinieneś kojarzyć, on jest dosyć popularny, nazywa się Asmongold. No, on lubi oglądać rzeczy w internecie i potem publikuje z tego filmy.
Ty
i
jesteś
akurat
takim
tak mam...
polskim Asmongoldem, tak? Tak, proszę, słyszałem takie opinie.
Musiałbym tylko się odmłodzić i wyłysić tylko, bardziej.
Tylko, że umytym.
No, mniej miejsca, żeby taki bałagan. Nie sądzę. To my zupełnie jesteśmy inna liga. To jest facet, który tego typu rzeczy, jak oglądanie i komentowanie filmów robi od tylu lat, że ekspertem w tej dziedzinie jest absolutnym. Ale do rzeczy. Ja go tak od ostatnich 2 miesięcy dosyć uważnie obserwuję. Oglądam sobie jego rzeczy, ciekawią mnie jego opinie. Tym bardziej, że on jest tam... Dużo jego opinii dotyczy amerykańskiego rynku gier i on jest... Mnie to, jakby ta wiedza i ten bezpośredni dystans trochę mi się przydaje, żeby sobie perspektywę też wyrobić. Więc przez ostatnie 2 miesiące mam bardzo jasny pogląd na temat tego, co on mówi i w jaki sposób on mówi. Natomiast jest taka jakaś dziwna nagonka na niego ostatnio w internecie, gdzie bierze się jego materiały, wyrywa się kompletnie z kontekstu, albo bierze się wręcz tytuł jego materiału i się przeinacza znaczenie i treść tego materiału. I co ciekawe, te przeinaczenia spotykają się z bardzo dużym przyklaskiem. To jest dla mnie szokujące. Więc nie jest to taki... wyjątkowy przypadek, że dziennikarze przeinaczają rzeczywistość. My też, jako uczestnicy internetu, też w ten sam sposób postępujemy. Więc to nie jest przypadłość dziennikarska, tylko przypadłość ludzka. Bardzo dobrze. Problem dziennikarzy polega na to, że też są ludźmi. I niestety rzetelność jest bardzo często nie najważniejszą rzeczą, jeżeli coś się w internecie pokazuje. I ten przypadek Asmongolda...
To ja tylko ci tak przerwę, no ale to nie jest taka oczywista oczywistość i zawsze tak było, takie mówienie, o kiedyś to byli dziennikarze, teraz to nie, ale jak sobie przypomnimy, no to tam połowa dziennikarzy to, wiesz, tuba propagandowa komuny, no to nie jest tak, że dziennikarze ci starych mediów to byli rzetelni, a ci z internetu, to jest populizm, jak ktoś tak mówi albo ktoś tak sugeruje. Zawsze tak było, środowisko jest różne, masz ludzi, którzy kradną teksty, przypisują sobie, wiesz, teksty innych sobie, kłamią, kombinują, mówią, że gdzieś byli, a nie byli i to nie dotyczy od tak jak powiedziałeś, no to jest po prostu przypadłość ludzka. Nie?
A masz rację, żeś zatoczył pełne koło i dokładnie do tego zmierzałem, że jesteśmy trochę, jakby teraz patrzymy na dziennikarzy przez pryzmat tych ostatnich rzeczy, które, zwłaszcza tutaj ze Stanowskim i z Gazetą Wyborczą, tymczasem chciałem powiedzieć, że no ta przypadłość nam towarzyszy od bardzo długiego czasu i przede wszystkim nie dotyczy tylko i wyłącznie dziennikarskiego zawodu. Każdy, kto ma dostęp do jakichkolwiek mediów i nie do końca dobre intencje, a być może brak jakiejkolwiek rzetelności, znajduje grupę ludzi, którzy mu przyklasną, niezależnie od tego, co mówi i jak mówi. Więc to jest taki, to jest powód, dla którego chciałem zwrócić na to uwagę, bo w zasadzie zacząłem sobie przyglądać się tym kwestiom związanym ze Star Wars Outlaws i kontrowersjom związanym przede wszystkim z cennikiem, bo to chyba jest główny taki punkt, który zwraca uwagę. Dalszy punkt to jest też taki, na który my żeśmy zwrócili uwagę, że te animacje i ten taki trailer trochę fabularny, który został ostatnio zaprezentowany, gameplayowy, no nie wygląda tak dobrze jak pierwotnie. I tam z animacjami jest problem i z twarzami jest problem i z tym, że te twarze tak no nie do końca dobrze wyglądają. Oczywiście też jest też taki jest sposób na to, żeby walczyć z tego typu zarzutami, że oto gracze to banda inseli, którzy nagle im się nie podoba postać kobieca. Że to jest, wiesz, jakby takie, że też się zamyka nas graczy. Czy ona mi się podoba, czy mi się nie podoba, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. W sensie jakby to jest bardzo, bardzo długorzędna rzecz, ale też krytyków tej gry, którzy zwracają przede wszystkim uwagę na ceny, kwalifikuje się jako inseli, którym tak naprawdę przeszkadza to, że kobieta ma nie do końca ładną twarz, taką jaką chcieliby widzieć. I się przypisuje tym wszystkim ludziom, którzy krytykują ten trailer, właśnie tego typu ocenę. To jest taki... jakby przeinaczanie rzeczywistości w tak oczywisty sposób i tak bezczelny, że za głowę się można złapać, ale nic z tym nie zrobisz, nie? No jesteś bezsilny i tylko to obserwujesz. Więc takie rzeczy się dzieją nagminnie, nie tylko w dziennikarstwie, ale też w internecie. I tak w przypadku Star Wars i pewnie w przyszłości będziemy mieli wiele takich sytuacji. Ze Stellar Blade mniej więcej takie same są problemy. Więc dziwnie to wszystko jest takie. Ale to wszystko jest skrajne.
Że się komuś bohaterka nie podoba? Komu?
No ktoś zestawił zdjęcie modelki i tej postaci i faktycznie no, trzeba przyznać, że ta postać nie do końca oddaje urok tej modelki, która tam swoją sylwetkę i twarz zaoferowała dla tej postaci. Ja też oglądałem kilka materiałów na temat przenoszenia ludzi do gier i tam są jakieś faktycznie kłopoty z przeniesieniem twarzy kobiecej, że to jest jakby trochę wyższy poziom trudności i zdaje się, że to samo było w Spider-Manie. To znaczy ktoś bardzo, jest taka dziewczyna na YouTubie, która jest dosyć popularna, która tłumaczyła ten mechanizm, bo ona jest dziennikarzem i też pracuje w Santa Monica Studio. Zapomniałem teraz, jak ona się nazywa, ale bardzo rozsądnie o tym mówiła, ja teraz nie pamiętam szczegółów.
Ta, co kiedyś pracowała w IGN-ie.
A no, być może. Rzecz w tym, że owszem, jest tam wyraźna różnica między tą twarzą oryginalną, a twarzą stworzoną na potrzeby gry, przy czym to takie... pozbawienie urody tej dziewczyny nie do końca może być z premedytacją, mogą tam jakieś czynniki dodatkowe wchodzić, ale niewątpliwie wygląda gorzej niż w oryginale i tam można się dopatrywać różnych powodów, dla których ona tak wygląda gorzej. Ale to chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy właśnie nie sięgali od razu w skrajności, bo z reguły sprawy są dużo bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. A że dzisiaj będziemy mówili o Falloutie, to może też się takie skomplikowane tematy pojawią, to tak uspokajam od razu, że... nie ma się co spinać, ale może nie będziemy rozmawiali w tym kontekście. Zobaczymy. To jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o moje opowieści, takie poza tematowe dzisiaj. Chyba, że ty masz jeszcze coś ciekawego.
Ja mam, proszę państwa, jeszcze ogłoszenie parafialne, ponieważ jesteśmy tutaj partnerem medialnym znanego koncertu z muzyki z The Last of Us, czyli Sounds of Fireflies. I to będzie, proszę państwa, koncert. I zapraszam państwa serdecznie. Ja będę. Ty, Remigiuszu, pogardziłeś.
Nie pogardziłem.
No właśnie. Więc ja tutaj opowiem. 28 kwietnia, proszę państwa, będzie we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki i będzie to no, koncert z muzyki z The Last of Us, ale będzie kompozytor, czyli Gustavo Santa Olalla, więc rarytas. Warto zobaczyć sobie na YouTubie, jak wyglądają te koncerty, kiedy on gra. No i ciekawe, to będzie drugi raz, jak będę na koncercie z muzyki z gier. Pierwszy raz to było podczas ceremonii SIGA na PGA i było super. Jak grali tam motyw z Obliviona, to po prostu byłem... no taki, aż się rozczuliłem. Oczywiście link, proszę państwa, do strony, gdzie można nabyć bilety drogą kupna, będzie w opisie. Polecam. To fajne rzeczy. Mi się podoba.
Ja też polecam, mimo tego, że sam się nie wybieram, bo nie mam za bardzo z kim dzieci zostawić. Sam nie chcę iść, chciałem iść z żoną, ale że z żoną nie mogę, bo nie mamy z kim zostawić dzieci, to uznałem, że to nie wypada, żebym ja szedł na koncert sama, ona zostawała tutaj. Tak. I tak, takie są powody głównie.
W komentarzach dowiesz się, jakie jest rozwiązanie tego problemu.
I jak złym ojcem jestem przy okazji. Prawda, to prawda.
Więc w sumie to tyle. Czy ja już wszystko? Remigiuszu, jaka jest twoja ulubiona część Fallouta?
Chyba trójka już od Bethesdy i to pewnie nie dlatego, że ona jest jakaś wybitna, jest najlepsza, to są takie sentymentalne wspomnienia, kiedy wreszcie mieliśmy okazję zobaczyć ten świat z perspektywy pierwszej osoby, to on zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i to pierwsze wyjście z krypty i to światło takie oślepiające, to mi pozostanie we wspomnieniach do końca życia, to jest coś, co dużo dla mnie znaczy sentymentalnie. Ja Fallouta 3 przechodziłem wiele razy, przechodziłem go z dodatkami, przechodziłem go w tej podstawce i dużo mi frajdy sprawił, więc to jest chyba jedno z moich ulubionych wspomnień, jeżeli chodzi o te gry. Oczywiście Fallouta 1 i 2 też ogrywałem. Chyba było w okolicach 97-96 roku, jeszcze na studiach byłem. W ogóle Fallout 2 to jest taka pierwsza gra, którą sobie kupiłem na studiach, bo już miałem takie poczucie, że na Polibudzie byłem przez pierwsze 3 lata, więc tam było bardzo dużo nauki, więc uznałem, że trzeba w ogóle zapomnieć o grach, bo one dużo czasu zabierają.
Na Polibudzie byłeś przez pierwsze 3 lata?
Mhm.
Aha, po 3 latach zmieniłeś.
Tak. Tak, tak. Tak, i no więc uznałem, że to nie jest dobry moment, żeby grać w gry, ale potem wyszedł Fallout 2 i no i potem po 3 latach musiałem zmienić uczelnię, nie? Więc wróciłem do swoich nawyków.
Na prywatną.
No,
kolegę.
No więc nie wiem, czy to Fallout 2 się nie przyczynił do moich porażek tutaj edukacyjnych, 98. ale dzięki temu jestem dzisiaj na YouTubie, a tak bym domy budował państwu i nie wiem, czy to byłoby lepiej, czy gorzej.
No właśnie. Bezpieczni jesteście, jak Remig już jest na YouTubie.
Tak, tak jest, tak. Być no, może.
Moją chyba jest New Vegas, muszę przyznać.
A no tak, oczywiście, to też ma swoje znaczenie.
Z którą mam taki, w ogóle dziwna sprawa, bo jak ostatnio zainstalowałem sobie New Vegas, który jest w Game Passie, to on nie ma języka polskiego, a mam wersję na GOG-u i ona ma język polski.
To jest z takie tym Game Passem to problemy, no.
To jakieś dziwne. Rozumiem jakby we wszystkich, że tam kiedyś polski, wiesz, no były takie przykłady, polski dystrybutor zrobił polską wersję i tak podpisali umowy, że polski dystrybutor ma prawa do tej wersji i potem jak wyszło to na Steama, to nie było z polską wersją, to rozumiem, ale na GOG-u jest z polską, a na Game Passie nie? Nigdy tego nie zrozumiem, ale okej. I nie będę ukrywał, dużo też czasu spędziłem z 4, którą nawet teraz sobie kupiłem wersję Game of the Year z wszystkimi dodatkami, bo miałem tylko tą podstawową. I odpaliłem sobie wczoraj i po 15 minutach mi się wywalał.
No nie gadaj.
Czekam na ten patch, który będzie 25 kwietnia. Nie będę ukrywał, mam sentyment do jedynki bardzo mocny, do dwójki chyba jeszcze mocniejszy, ale już nie sądzę, żebym wrócił do tych gier. Jednak walka turowa to jest coś, co mnie mocno odstrasza. Popatrzyłem sobie też na Steama, jakie gry. Przy okazji oczywiście premiery serialu, który 11 kwietnia zapremierował. Jak skoczyły te statystyki. No i muszę przyznać, wiesz, jaki jest najpopularniejszy?
Wiem.
Jaki?
Fallout 76?
Nie. Wiem? 4.
Jaki jest pik w 4 aktualnie?
75 tysięcy.
A, no masz rację. To Fallout 76 ma 35 tysięcy na Steamie, tylko trzeba pamiętać, że Fallout 76 to jednak jest w Game Passie i tam muszą bety zabrać.
No, nie jest? Wiadomo, że jak wychodził Fallout 4, no to nie było chyba Game Passa i był to jedna z takich gier, która zrobiła rekord single-playerowej gry na Steamie. Bo tam oni mają 472 tysiące. Coś tak pamiętam. O dziwo, te starsze Fallouty, czyli no nawet Fallout Shelter ma w tym momencie 5 tysięcy ponad 300 ludzi.
Co jest, a to jest mobilka ciekawe. Jednak, więc to pewnie nie przelicza większości.
Fallout 2 862 osoby w piku 24-godzinnym, all time peak 862. I Fallout 1 1902 osoby w piku all time 8000 ponad ludzi 7 lat temu. Widać te wzrosty, widać, że serial mocno pobudził fanów do odkopania. Powiem szczerze, że jednak tu trzeba mówić o bańce, bo dane mówią nam coś innego, że w mojej bańce to podejście do 2 jest tak z takim, to jest takie, tak, nie wiem jak to powiedzieć, że ludzie uważają, że ta gra jest tak świetna i tak dużo w nim ludzi gra, że jak patrzyłem sobie na te statystyki, to mówię tak, okej, na pewno nie grają na Steamie. Tych ludzi na pewno tam jest dużo więcej, ale powiedzmy sobie szczerze, zwykle tak jest, że jak popatrzymy sobie na tą statystykę Steamową, to na innych platformach podobnie jest, to nie jest tak, że nagle na GOG-u wszyscy grają, no bo te Fallouty stare też na Steama chyba były rozdawane albo sprzedawane za jakieś grosze.
Tak, tak. Więc proporcje ma, to pewnie się zgadzają.
Proporcje się zgadzają, tak. To bym przyjął, bo oczywiście nie mamy tutaj dokładnych danych, ale trochę jestem zszokowany, że ten Fallout 2 taki biedny jest.
Wiesz co, ja myślę, że z tą grą chyba było trochę problemów. Wydaje mi się, że wersja na GOG-u jest taka, jest zaktualizowana do tych nowych maszyn. Ja wiem, że były jakieś problemy, że ciężko było w ogóle Fallouta 1 i 2 odpalić na nowoczesnych maszynach. Że tam były
jakieś problemy. Nie przypominam sobie takich. Bo ja kiedyś miałem laptopa takiego bardzo starego i go ogrywałem Fallouta jeszcze na jakimś Windowsie.
No to
pamiętam,
jak
w sumie miałem jakiś sprzęt taki mobilny, to tam sobie Fallouta 2 instalowałem kiedyś i to raczej nie miałem problemów, ale może były jakieś problemy.
Nie, może też jest tak, że ja tutaj coś źle usłyszałem. Może ciężko było odpalić Fallouta 1 i 2 w jakichś wyższych rozdzielczościach, bo wiem, że to ludzie próbowali i tam były jakieś sposoby, żeby to zrobić.
No to jest, a propos tego mody HD na to.
No okej. A propos tego patcha, który wychodzi 25 kwietnia, to tam się pojawi dużo nowych rzeczy i przede wszystkim jest ten update nowogeneracyjny, czyli posiadacze konsol PS5 czy Xbox Series S i X dostaną specjalnie już tryby, bo do tej pory we wstecznej kompatybilności się to odpalało i błędy, jeżeli były w grze, no to one tam w tej wersji były jeszcze dodatkowo, było ich więcej. Więc bardzo dobrze, że ten upgrade się wydarzy. Ja też sobie wrócę pewnie do czwórki.
No i 60 klatek.
No 60 klatek i to nawet do 60, to jest taka informacja, może się grać nawet do 60 klatek. To jest jakby
czy niestabilne.
Znacząca uwaga jest dlatego, że tam cały czas jest jakiś taki problem z tym silnikiem, że jak włączysz więcej niż 60 klatek, to gra przyspiesza proporcjonalnie. Więc tam chyba na PC-cie też powyżej 60 klatek się nie pogra. Może były do tego mody, ale ta wersja, która wyjdzie 25 kwietnia, pewnie się pokłóci z większością modów, więc trzeba będzie je update'ować, więc to trochę będzie taka gra na surowo. Fallout 76 tam to rozwiązali, no bo chyba nie mieli wyjścia. Też mnie kusi, zdecydowanie kusi mnie powrót do Fallouta. W ogóle też przytrafił się update Fallout Shelter, także związany z serialem, że tam można Lucy mieć w krypcie i można mieć Gula w krypcie i są misje jakieś takie dla... Też mnie kusi, żeby to wrócić do tych wszystkich rzeczy. Ale też muszę powiedzieć, że Bethesda tak trochę z opóźnieniem działa. Ten patch powinien się przytrafić w dniu premiery serialu. Tym bardziej, że ten serial...
No. To chyba rok temu miał być, albo dwa nawet. Przecież to jest jakiś dramat. Od kiedy oni go zapowiadają? To nie zasada numer jeden, nie pytaj Bethesdy, kiedy miał wyjść patch do Fallouta 4.
No, teraz przypuszczam, że się zmotywowali przez to, że ten serial, ale to jest właśnie takie bardzo średnio perspektywiczne patrzenie na to, bo to jest świetna okazja, żeby ten patch wypuścić, żeby zwrócić uwagę dodatkowo i żeby to się tak przestrzelić. Jeszcze jakby ten serial był publikowany przez 8 tygodni, to ten patch w tym momencie nie byłby taki zły, ale w związku z tym, że ten serial wyszedł w całości od razu, no to jest jednak takie, istnieje taka obawa, że o nim się będzie mówiło krócej. Będzie się mówiło przez tydzień, przez dwa, potem temat już przestanie być taki istotny, nawet jeżeli uznamy, że ten serial jest bardzo dobry, bo różne są głosy w tej sprawie. Więc Bethesda totalnie przegapiła dobrą okazję, żeby sprzedać trochę egzemplarzy. No ale lepiej później niż wcale. Dobrze, że to się przytrafiło, więc no, dużo osób ma powód, żeby wrócić, ja na pewno też. I to też jest taki trochę niewdzięczny temat, bo przydałaby się jakaś nowa gra z tego uniwersum, a wiadomo, że
nic się nie zapowiada.
No bo teraz Elder Scrollsy, zanim ten Fallout, no ale może też jest, wiesz, po to, w związku z tym, że ten serial jest tak przyjmowany ciepło, być może tylko w naszej bańce, to się zaraz dogadamy w tej sprawie, no ale może to też zwróci uwagę...
W twojej.
Być może mojej. Może to zwróci uwagę Microsoftu na to, że to jest jednak popularna marka i nie warto jej odkładać, żeby kolejna gra była za 10 lat, że to jest marnowanie potencjału, bo ten Fallout 76 jakoś się ogrywa, ale to naprawdę jest... nawet jeżeli będą nad tą grą pracowali przez najbliższe lata, to nadal to będą popłuczyny tylko po dobrych Falloutach i temu się zaprzeczyć raczej nie da. Mimo tego, że ja mam dużo godzin w Fallout 76.
A ile masz?
No mam... grubo ponad 200 godzin, 200 godzin w tym, no wiele sposobów grałem.
Ja pewnie w czwórce jeszcze... mam 100 godzin.
No to są dobre gry, one są, mają swoje wady. No, ten silnik jest Bethesdy, to jest Creation Engine.
Nie, no wiadomo, że to nie są, wiesz, nie, to tak samo jedynka i dwójka też mamy swoje wady, no ale ja lubię czwórkę, rozumiem, że fani się dzielą na tych, co uważają, że tylko jest jedynka i dwójka, ewentualnie New Vegas, za resztę do kosza, no ale ja mam sympatię praktycznie do wszystkich. Nie grałem w to Brotherhood of Steels. Tactics mnie nie zainteresował,
ja grałem,
no bo to walka. To. Grałeś na konsoli w ten Brotherhood of Steels?
Grałem na PC-cie, bo mówimy o tej taktycznej grze, z pauzą taktyczną.
Nie, Fallout Tactics, ale jest jeszcze Fallout Brotherhood of Steels, to takie 3D shooter.
Nie,
taki
o tej grze. Nie,
taki nie shooter, nawet, który wyszedł tylko na Xboxa 360 i PS. PlayStation 3.
No to teraz żeś mnie zaskoczył totalnie, ja nie widziałem.
Może ja coś pomyliłem? Nie, no na pewno tak jest.
Możesz mieć rację. Ja grałem Fallout Tactics, bo to był akurat, no jako, że to był kolejny Fallout, wszyscy oczywiście psioczyli bardzo mocno, że to nie jest RPG singleplayerowy, tylko to jest taka gra taktyczna. Ale to nawet przyjemnie się w to grało, jak się można się było wciągnąć.
Na oryginalnego Xboxa i na PlayStation 2 to wyszło.
Okej. I ten Fallout Tactics, no też miał jakąś tam historię do powiedzenia. I to przede wszystkim miał pauzę taktyczną. To nie była gra turowa. Mhm. Więc całkiem spoko. Nie wiem, cokolwiek teraz ze świata Fallouta przyjął. I jakby to w jaki sposób tam jest, to jak ten świat się udało zbudować, to jest...
3 kwietnia ma wyjść fanowski ogromny mod Londyn.
No i to jest problem. Problem polega na tym, że ten Fallout Londyn jest modem i teraz pytanie, czy po wyjściu wersji tej takiej zupgrade'owanej tego 25 kwietnia, czyli dwa dni później, 4 dni później, czy nie pojawią się jakieś problemy dodatkowe, czy ten mod się nie będzie sypał. Oglądałem dzisiaj materiał takiego ziomka z YouTube'a, który powiedział, że jak sobie zakupicie, jak będziecie chcieli pograć Fallout Londyn po premierze tego patcha, to lepiej ściągnąć na Steamie wersję oryginalną, nie update'ować jej w ogóle i wtedy Fallout London odpalić bez update'owania Fallouta 4. Ja nie wiem, na ile są powiązane ze sobą te gry, ale jeżeli to jest mod, to pewnie jest nakładka na Fallouta 4, prawda? No tak czy inaczej, jakieś takie się pojawiają ostrzeżenia, że trzeba będzie uważać, bo ten Fallout 4 patch może wywalić trochę mody.
No więc... właśnie. Co? Przejdźmy sobie do serialu. Proszę Państwa, będziemy omawiać bezspoilerowo. Może coś się pojawić, ale nie sądzę, żeby nie będziemy mówić tutaj ani o zakończeniach, ani o zwrotach akcji. 11 kwietnia na platformie Amazon Prime zadebiutował, no długo oczekiwany przez graczy serial Fallout. I jest to autorska historia, ale bardzo starannie adaptująca świat znany z gier Bethesdy. Już wiemy, to zostało ogłoszone przed samym startem pierwszego sezonu, że powstanie drugi sezon. Ja obejrzałem całość i powiem ciekawą rzecz, że obejrzałem to w ciągu 3 dni. W pierwszy dzień obejrzałem 2 odcinki i byłem nieprzekonany.
To bardzo dobrze. To może byłeś niewyspany, może miałeś zły stan ducha, no to wszystko jest możliwe, nie?
Możliwe.
I teraz pewnie jesteś ciekaw mojej opinii, jak ja to obejrzałem.
Znaczy, wiesz co, ja bym sobie w ogóle najpierw porozmawiał chwilę o tej adaptacji.
Proszę cię bardzo.
Bo to jest bardzo istotne, bo to jest adaptacja bardzo mocno trzymająca się oryginału, ale właśnie tego oryginału Bethesdowego, w szczególności 4. To, jak ten świat wygląda, jest jak żywo wyjęte z gier. Czy krypty, miasta, pustkowia, cała scenografia, charakteryzacja, niecała. O tym jeszcze będę mówił w problemach. Czarny humor, kamp falautowski. No, to, co realnie jest teraz uznawane za jeden z największych plusów tego serialu, to właściwie powinno być normą, no bo adaptując z medium wizualnego, czyli z gier, na inne medium wizualne, czyli telewizję, no to trzeba mieć bardzo dobry powód, żeby cokolwiek zmieniać, bo to już zostało w pewien sposób określone, co, jak wygląda ten świat. I proszę Państwa, jest to bardzo ważna rzecz. Za tą zgodność powinniśmy wszyscy bardzo gorąco podziękować jednej konkretnej osobie. I to jest Todd Howard.
Co ty gadasz? Jakby Todd Howard odpowiadał za zgodność, to by serial działał w poniżej 20 klatek, więc nie przesadzajmy. No
trochę błędów jest w tym serialu, więc tutaj się, zgadza. Tak.
No okej, okay, no dobrze. To uważasz, że Todd Howard za to odpowiada?
No, jest podpis w napisach w czołówce, więc no na pewno to musi być. Remigiuszu, jak twoje wrażenia pierwsze?
To w ogóle ciekawe to, co powiedziałeś, bo ja też przez pierwszej nocy, jak sobie usiadłem od razu, jak była premiera, obejrzałem 2 odcinki i takie miałem mieszane uczucia. Miałem takie poczucie, że to jest dobry serial i jakby zaspokaja moją taką, po raz kolejny takie moje okno na świat Fallouta. Ja w ogóle bardzo się bałem, że ten serial będzie słaby. Ja od początku wiedziałem, że ja się będę czuł dobrze w tym serialu, bo jak mówię wielokrotnie, bardzo często tego typu adaptacje to jest dla mnie okno na świat i wszelkie braki ja sobie tam zaspokajam wyobraźnią. I to wiele razy tak było, ja po prostu przyjmuję te rzeczy takie, jakie są. I te pierwsze dwa odcinki miałem takie wrażenie, że tam trochę przesadzili z satyrą, że te postacie są zbyt komiczne. Ja dostrzegam tą satyrę, która w Falloutach była growych, że tam było zderzenie takiej mrocznej rzeczywistości z absurdalnym przedstawieniem tej rzeczywistości przez korporacje, przez te broszury różne, przez te elementy graficzne, które w grach były w interfejsie. Bałem się, że w serialu z tym przesadzą. I te pierwsze dwa odcinki to z takim mnie pozostawiły, takim kurde, chyba przesadzili z tym poczuciem humoru, ale na szczęście potem kolejne odcinki jakby skalibrowały się należycie i to poczucie humoru nie przeszkadza w rozumieniu postaci. One przestają być, one są nadal trochę absurdalne i nadal są trochę przerysowane, ale nie są już komiczne, nie są już satyrą, są takie bardzo prawdziwe i dobrze opisane, dobrze rozpisane są te postacie. Więc obejrzałem ten serial dwa dni, potem następną nockę straciłem, oglądając kolejne odcinki i no, bawiłem się bardzo dobrze, że bawiłem się, jak ja to zawsze mówię, nie najgorzej, to za mało powiedziane. Bawiłem się doskonale przy tym serialu. Nie mogłem uwierzyć, że on mnie tak wciągnął do tego stopnia. I powiem więcej, bo ja to jestem, jakby mam zawsze ubieram różowe okulary, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale zacząłem oglądać ten serial również z żoną potem, od początku, bo ja jej powiedziałem, że to jest taki science fiction, że to jest dla mnie, że to się jej nie spodoba. Przede wszystkim zależało mi na tym, żebym mógł go obejrzeć w całości.
Science fiction to są takie mocne słowa.
No, tak, ale no to powiedzmy, że upraszczałem. I wiesz, chciałem obejrzeć całe, ale mimo to tam któregoś dnia usiadłem z żoną i muszę powiedzieć, że byłem w szoku, ponieważ pierwszy raz, nie pamiętam od jak długiego czasu, moja żona ogląda ten serial nie siedząc w telefonie. To jest pierwsza rzecz, jaką ona ogląda bez siedzenia w telefonie. Po prostu siedzi i ogląda i chłonie te historie, nawet nie sprawdza, ile aktorzy mają lat. I to było dla mnie szokujące doświadczenie. Ja w życiu bym nie przypuszczał.
Ile jeden z bohaterów ma wzrostu?
Albo 55. To żeśmy tak musieliśmy sprawdzić. No oni wyglądają jak Flip i Flap razem. To jest tak, no, ale tak, siedzi przy tym serialu przybita do ekranu, czego naprawdę bardzo, bardzo dawno nie widziałem i jestem zszokowany tym, bo to wydawało się takie totalnie moje uniwersum, do którego zwyczajny cywil nie ma dostępu i nie będzie rozumiał tego uniwersum, ale to, w jaki sposób ta historia jest rozpisana, wyraźnie do niej przemawia i też pytałem jej dlaczego i ona mówiąc, strasznie jej się podoba ta Lucy, że to jest bardzo, bardzo fajna postać. Gula ona nienawidzi, bo jesteśmy jeszcze na tym etapie, że należy go nienawidzić, on po to tam chyba jest przez jakiś czas. Bardzo jej się podobają tajemnice krypt. To, że tam gdzieś w tle dzieje się jakaś niepokojąca rzecz, nie wiemy co to jest, ale czujemy przez zachowanie tych bohaterów, przez to jacy oni są, przez tą naiwność taką absurdalną, przekraczającą wszelkie granice, że ona czuje, że tam pod spodem coś się znajduje i to jest fantastyczne, bo to ona jakby bardzo naturalnie wychwyciła ten cały klimat świata Fallouta, że tam pod spodem dzieje się dużo, dużo niepokojących rzeczy i to widać na pierwszy rzut oka. I cieszę się, że serial to uchwycił, że pokazał właśnie to, że w oparach tego absurdu dzieją się straszne i nieprzyjemne rzeczy. Więc ja się naprawdę świetnie bawiłem przez te 8 odcinków. I też sprawdzałem sobie już później, bo nagrałem taki materiał po obejrzeniu pierwszego, opowiedziałem o tym, sprawdzałem z takim niepokojem, jak na IMDb jest przyjmowany ten serial, bo zawsze mam takie obawy, że ja to kurde jednak patrzę tak z ultra łaskawym okiem, a potem ludzie są nie do końca zadowoleni, ale spośród ocenianych odcinków, bo też sobie oceniałem odcinki indywidualnie, najlepiej oceniany jest ostatni, więc można powiedzieć, że to jest serial, który się udał, który przez ludzi został dobrze przyjęty i zamknięcie tego pierwszego sezonu też zostało przyjęte dobrze. O co też się obawiam, bo to niezwykle ciężko jest domykać tę historię. Więc ja wiem, że trochę za dużo gadam i pewnie poruszymy te wątki jeszcze później, ale tak, jestem zadowolony z tego, co widziałem i cieszę się, że ludzie doceniają i cieszę się, że moja żona się przy tym dobrze bawi. To jest więcej niż mógłbym oczekiwać po tym serialu. Więcej niż oczekiwałem absolutnie, więc jestem
pod wrażeniem. Ja powiem ci, że też oglądałem z żoną i w ogóle mamy też podobne wrażenia po tym serialu. No ale żeby tak naznaczyć państwu, w serialu śledzimy cztery wątki główne, które przeplatają się i no na sam koniec bardzo sprawnie się... W ogóle trzeba przyznać, że ten scenariusz, że wątki są sprawnie napisane, tam tak wręcz bym powiedział kunsztownie i wszystko to na koniec ma sens. Zresztą jak oglądałeś drugi raz, bo ja dwa pierwsze odcinki obejrzałem sobie drugi raz, to widać jak one mocno korespondują, wiele rzeczy mocno koresponduje z dalszą częścią serialu. My jeszcze o tym nie wiemy. Śledzimy historię Lucy, którą gra Ella Purnell. I ona jest córką, Boże, naczelnik krypty.
Jak to się Hank ładnie O'Neill, on się chyba nazywał? Hank O'Neill? O'Neill?
Tak.
O'Neill? I, czekaj, McNeil.
Naczelnika, nie, to się nazywał naczelnik, czy to się jak nazywał?
Overseer, tylko nie wiem, jak to w polskiej wersji językowej jest.
Bo właśnie, chyba naczelnik. Nie, zaraz, bo zaraz mnie to...
Prezes krypty.
Prezes, naczelnik. Boże, jedno słowo mi wybiło się i się wybiłem cały. I okay. Tam dochodzi w krypcie do ataku ludzi z zewnątrz. On zostaje porwany i ona idzie go uratować. Kolejnym bohaterem jest Maximus, czyli giermek Bractwa Stali. To jest gra Aaron Moren i on stara się być rycerzem, no chce być kimś w tym Bractwie Stali. Mamy Gula, czyli Cooper, to on się nazywa, jego prawdziwe nazwisko jest Cooper Howard. No i stawiam, że jest to postać wzorowana na Todzie Howardzie. Gra go Walton Goggins. Czemu nie?
Nie ma nic wspólnego.
Podobny.
Wiesz, kto jest na Todzie Howardzie wzorowany?
Kto?
Szef firmy w The Office. To jest ten sam typ.
No nie sądzę. No i czwarty wątek to jest tajemnica trzech krypt. I tutaj głównym bohaterem jest Norm Moises Arias, Arais, jak to się tak nazywa. I powiem ci tak, ja muszę przyznać, że dwa wątki mi się podobały, a dwa tak średnio. Czyli okay. Wątek Gula bardzo mi się, to jest w ogóle taki wątek gigant. Zaczyna się od przedwojnia. Bohater jest bardzo charyzmatyczny, tajemniczy, doskonale zna świat tych pustkowi, jest gigaczadem tam, jest po prostu największym takim kozakiem, a mimo tego ma swoje słabości i my widzimy, jak im ulega. To też jest właściwie jedyny wątek, który mnie czymś zaskakiwał w tym serialu. Ta postać jest bardzo dobrze napisana. Nie odkrywa szybko kart.
Mhm. To jest bardzo dobrze to, co mówisz. No.
Tak, cały czas czujemy, że tam jest jakaś tajemnica. Zresztą no to po części odkrywa się i to no będzie jakiś pewnie, tak nam mówi o tym serial, wątek drugiego sezonu. Cały ten jego wątek uświadomił mi jedną bardzo ważną rzecz. Jak ciekawy jest świat przed samym zniszczeniem. Mhm. Że to jest tak ciekawa historia. Ona jest tutaj świetnie poprowadzona. Widzimy, wchodzimy w tutaj takie roszady korporacyjno-polityczne z perspektywy osoby, która jest trochę z boku. Zresztą w tych retrospekcjach mamy wątek, który jest bardzo falloutowy, czyli krytyki korporacji, no bo Fallout dużo rzeczy, konsumpcjonizm bardzo krytykował, te prace czym są korporacje, zresztą bardzo polityczna jest ta gra, no tak, powiedzmy, ta dwójka to już w ogóle na maksa, nie? No i tutaj też występuje Matt Berry, czyli Laszlo z... Boże, jak się nazywa ta historia o wampirach. Dzisiaj jestem jakiś taki ten. Co robimy w ukryciu?
Tak.
What
tak,
we do in the shadow, tak.
Przepraszam, że ci nie pomagam, bo akurat też coś zweryfikowałem innego.
Bo akurat ten. Oglądam telewizję.
Nie.
I wątek Gula, moim dla mnie przynajmniej, to jest rzecz, która jest świetna. Po prostu świetna. Znaczy ja tutaj nie mam za bardzo problemów z tym. Ciągnie to cały serial moim zdaniem i zdecydowanie równoważy no mniej ciekawe wątki.
Ja pozwolę sobie pójść trochę tym tropem, który żeś tutaj. Mm-hmm. Ja też jestem zachwycony z tym postacią. Przede wszystkim Walton Goggins, który odgrywa tego Gula, jest świetnym aktorem, czego się nie docenia z reguły, ponieważ on zazwyczaj gra drugoplanowe role, jeżeli był widoczny w filmach, i to takie bardzo specyficzne role, jakichś takich złoli, którzy nie mają za bardzo okazji się wykazać. Natomiast on w paru filmach zagrał i miał okazję pokazać swój warsztat, ale to są takie filmy nieznane. Ja jak się dowiedziałem, że on tam będzie grał, to byłem trochę zaskoczony i tak nie do końca mi to odpowiadało, ale potem przyjrzałem się jego filmografii i on ma swoje dokonanie i w tym serialu to potwierdza, jakby od początku do końca widać, że ten facet ma wiele do zaoferowania i dobrze zrozumiał ten świat, mimo tego, że jakby bardzo się w gry nie zagłębiał, o tym też opowiadał. To, o czym opowiedziałeś, że on nie odsłania swoich kart przez bardzo długi czas, pomyślałem, to jest też coś, na co zwróciłem uwagę, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką klasyczną historią, która niezwykle przypomina The Last of Us, że to jest facet, który jakby jest uczestnikiem wojny, widzi te wybuchy nuklearne i to jest w ogóle świetny wstęp do tej historii. Te pierwsze 5-10 minut serialu to zwala z nóg i to też jest jakby zupełnie inny sposób opowiadania tej historii jak w The Last of Us, ale i w jednym i w drugim przypadku magnetyzuje, bo świetnie zajawia świat. Tam jest wszystko pokazane, nie ma żadnych niepotrzebnych ekspozycji. Wszystko jest jasne i oczywiste i przy okazji widowiskowo wygląda. I on jakby widać, że on jest związany bardzo mocno z córką i potem, kiedy dochodzi do jego spotkania z Lucy, co jest jakby naturalną rzeczą, to można by uznać, że to będzie taki, że ona teraz stanie się dla niego córką i pójdzie tą prostą ścieżką. Nie? A tymczasem długo tak się wcale nie dzieje. Tutaj jakby scenarzyści nie idą na tą łatwiznę, na takie sztampowe rozwiązanie, które też ma swój urok, bo też jest bardzo ludzkie, ale nie jest, ta relacja jest nawiązywana bardzo, bardzo długo i w bardzo taki, powiedziałbym, brutalny sposób niejednokrotnie. Więc zgadzam się z tym. I on jest, obejrzałem też sporo recenzji youtuberów, ludzi, którzy się tam, youtuberów to tak upraszczając, ale ludzi, którzy się wypowiadają na temat filmów dosyć często i też są pod wrażeniem tego, jak on gra tę postać i że on ciągnie bardzo często, że kiedy on się pojawia, to kradnie scenę, scena za sceną. To jest wyjątkowo ciekawa postać, ale muszę przyznać, że gdyby jemu przypisać tylko i wyłącznie sukces tej całej opowieści, to byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do innych postaci, zwłaszcza wobec Lucy, która moim zdaniem też się fajnie sprawdza. Ale jestem ciekaw twojego podejścia do pozostałych wątków.
To zanim przejdziemy do Lucy Maximusa, to ja jeszcze chciałbym bardzo pochwalić ten wątek trzech krypt. Mamy tutaj nieoczywistego bohatera, tchórza. W kontraście do reszty krypty on jest przepełniony taką goryczą, złością. To jest taki bohater nieoczywisty, którego nie obdarowujemy sympatią.
Aha, a mówisz o Normie, czyli o młodszym bracie Lucy. Norm,
tak. I ten wątek jest na odkrywaniu tajemnicy oparty. Tak, i jest to dobrze poprowadzone. Same tajemnice krypty, no to gracze wiedzą, że to są zawsze jakieś fajne rzeczy. I tutaj też jest przemycony kolejny raz taki wątek, który jest bardzo falloutowy, czyli taki filozoficzny problem kary śmierci w takim społeczeństwie.
Tak.
I resocjalizacji, nie? I to też jest takie ani nienachalne, no po prostu to się tam wydarza przy okazji, jest to odpowiednio wcześniej wygrane i ma to sens, to mi się bardzo, bardzo podoba. No i ja lubię takie, to trochę taka detektywistyczna historia, jest jakaś tajemnica, spisek, polityczne trochę ruchy, więc no to jest też kolejny taki wątek, który mnie kupił.
No i zgadzam się, to też jest jakby takie fajne spostrzeżenie, że ten bohater, który ten Norm, on jest taki, to jest taka postać, której na pierwszy rzut oka mamy wrażenie, że okej, to jest ta postać, której mamy nie lubić, to on będzie niesympatyczny. A tymczasem okazuje się, że on jakby staje się nam dużo bardziej bliski z czasem i on w ogóle bardzo często podróżuje przez te swoje odkrycia z takim przystojnym, wysokim facetem, który się nazywa Chad, który jest, on się nazywa Chad, się nazywa... Chad właściwie, ale Chad. On jest totalnie jak Chad. Który jest taki właśnie naiwny, trochę głupkowaty i trochę dużo bardziej przerażony niż ten Norm. I ten Norm też ma taki z kobietą, która pełni tam taką władczą rolę w tej krypcie. Już ten, jak ja to mówię?
Zaraz umrę po prostu, nie naczelnik.
To jest overseer na pewno. Nadzorca? Naczelnik? Jezu, nie wiem już jakiego.
Najwstydliwszy moment po prostu w historii tego podcastu. Nie, no to w ogóle
ciężko znaleźć to w tym. Tak czy inaczej, ona też mu mówi, że jakby wyraźnie mu pokazuje, że on jest zbyt inteligentny jak dla swojego własnego dobra. Że ci ludzie, którzy...
Nadzorca.
Że ci ludzie, którzy są w tej krypcie wychowywani, oni powinni być potulni jak krowy. To powinno być takie... I w zasadzie tam ten motyw jest, tej takiej hodowli ludzi o specyficznych charakterach. I to się dokonuje, w tej krypcie. I on ten Norm próbuje jakby wyjść poza to. I przez to jest taki wyobcowany w tym całym środowisku, bo on się nie daje zaszufladkować. On nie jest taki potulny. I tam, no i to on się... Można się do niego przekonać. I to jest ta właśnie ta ciekawostka, że ta podróż, którą on przechodzi, to my też przechodzimy jako widzowie. Że też pewnym zaskoczeniem jest. Więc tak, ten wątek jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. I co fajne, to jest tak, że tych wątków jest kilka, o czym Borys powiedział, i one wszystkie w całkiem sprawny sposób znajdują swoje rozwiązanie w finale. To nie jest tak, że jakiś wątek jest przyspieszony albo jakiś jest uproszczony. Wszystkie jakoś się tak splatają sensownie, że te tajemnice znajdują to zwieńczenie w finale i są odkrywane i przede wszystkim nie powodują, że historia robi się zbyt skomplikowana. Bo też absolutnie nie można tego powiedzieć, żeby serial był skomplikowany albo trudny do zrozumienia. Wręcz przeciwnie, mimo tego, że wiele tajemnic tam jest nam przedstawianych. Więc tak, zgadzam się, ten wątek jest także ciekawy. Ja w ogóle powiem ci szczerze, że jak powiedziałeś o tym wątku, to on mi trochę umknął. On był takim tłem zupełnie i nie traktowałem tego jako odrębną historię, chociaż mówiłem o tych tajemnicach krypt, że one są ważne, ale faktycznie on też jest bardzo ważną postacią w tym wszystkim.
Mhm. W ogóle ten koncept tych trzech połączonych ze sobą krypt, to jest super. Tak. No. Widziałbym to w grze, zdecydowanie. No i mamy trochę naszej głównej bohaterki wątek, czyli Lucy i Maximusa. I ja mam taki problem, bo dla mnie to są dość podobne postacie. Znaczy one są super naiwne, mocno wierzące w zasady z tego świata, z którego pochodzą, z którym się wychowali. Mhm. Świat ich wystawia na próby i podważa te ich doświadczenia z tych miejsc, czyli z Bractwa czy z krypty, ale ja też nie czuję, żeby oni się jakoś bardzo mocno zmieniali. Ich wątek ma sporo fajnych scen, ale emocjonalnie mnie to zupełnie nie ruszyło. Znaczy ja też nie zaangażowałem się w ich przygody i też nie były jakoś specjalnie zaskakujące te przygody. To takie było to oczywiste dla mnie, to co się tam działo i takie do przewidzenia dosyć mocno, więc to jest, że nie mogę powiedzieć, że to są źle zrobione, ale tak okej i bez szału po prostu.
Ja ci powiem, co ja myślę na ten temat, bo dostrzegam, jakby rozumiem twój punkt widzenia bardzo dobrze. Natomiast z mojej perspektywy to wygląda tak, że postacie, które zostały wychowane w wyidealizowanym świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Lucy, to one postrzegają świat w bardzo prostych zasadach, w czerniach i bielach. I po Lucy to widać. I jej rozwój polega na tym, że zaczyna dostrzegać te odcienie szarości, których na początku nie widziała, wychodząc z krypty. Ale ona jest postacią, która musi być na dzień dobry płytka, ponieważ jej przemyślenia są oparte na bardzo wąskim zakresie doświadczeń. I te doświadczenia się poszerzają i ona przede wszystkim jest taką postacią zabawną, ale przy okazji też bardzo sympatyczną, że łatwo jej kibicować, że nie ma takiego poczucia, że ona wychodzi teraz do dzikiego świata i będzie też szeryfem i będzie rozdawała karty. Widać, że ona jest zagubiona i ten świat ją traktuje bardzo surowo.
Ja mam tutaj pretensję, że te postacie są bardzo podobne do siebie. Jak takie rozbierzemy z wyglądu i z origin story,
to naiwność jest takim punktem, który
ja nie
je
wiem
łączy.
Po co, znaczy wydaje mi się, że po to jest to zrobione, żeby ten wątek romantyczny wybrzmiał w naturalny sposób, że oni czują do siebie jakieś tam podobieństwo i...
Nie sądzę. Ja myślę, że obie te postacie są jakieś, że z jednej strony jest ta naiwność, ale z drugiej strony ten Giermek, jakby on rozumie te... Boże, Pustkowia. On rozumie ten świat dużo, dużo lepiej niż Lucy i on ją trochę wprowadza też w ten świat. Jest taka scena, gdzie przechodzą przez most i się mijają z dwójką bohaterów tych Pustkowi i on wie, że to jest poważne zagrożenie, natomiast Lucy do końca wierzy, że to da się rozwiązać pokojowo. Więc jednak między nimi jakaś różnica jest. Ja powiedziałbym, że dostrzegam jakąś głębię w tych postaciach. W Lucy, jak powiedziałem, jej naiwność jest niszczona przez ten świat od początku do końca i w zasadzie taki główny zwrot akcji, który gdzieś tam następuje, no odziera ją z jakichkolwiek złudzeń. Ten moment przemiany zachodzi w niej na końcu, że ona decyduje się pójść inną drogą, dużo bardziej drastyczną. Ale to jest taki wątek, który musiałbym rozpisać na spoilery, a tego nie chcemy robić. Wydaje mi się, że tak, że jej droga jest znacznie dłuższa i że tam zachodzą takie momenty kulminacyjne, bardzo ważne w tym, które trochę zmieniają jej perspektywę. Jeżeli chodzi o tego rycerza, to ja muszę przyznać, że to jest taki wątek, który może wzbudzać pewne kontrowersje, znaczy kontrowersje to jest może niewłaściwy wyraz, ale dużo osób zwraca uwagę, bo przede wszystkim on nie tylko pokazuje siebie, ale też pokazuje bractwo. Mhm. Bractwo Stali, które dla wielu graczy jest jednak taką organizacją, która nie jest zepsuta do szpiku kości, tylko ma swoje szlachetne strony i też negatywne. Natomiast w serialu całe bractwo...
A w grach
i
trochę... to bractwo nie było takie, że to oni tam lecieli... wyciąć wiochę, wyciąć tam, w ogóle się nie przejmowali jakby...
Ja ich inaczej postrzegałem, inaczej ich pamiętam. To nie znaczy, że ja ich dobrze pamiętam. Poza tym nie wszyscy byli tacy negatywni. To znaczy jakby poczucie dumy, ochrony słabszych gdzieś tam dominowało w tych postaciach, nawet jeżeli...
Ale swoich słabszych. Być może, ja miałem takie wrażenie, że bractwo Stali, ale to ja ani nigdy się nie wczytywałem w ten świat, to pamiętam tak wrażenie raczej z gry, że to był bardziej taka sekta militarystyczna. Nie?
Tak, ja nawet przed serialem opowiadałem o tym, że to jest taka organizacja wojskowa, która swoje idee zamieniła wręcz w religijny fanatyzm. I to zawsze się kończy nie do końca dobrze. Natomiast tutaj to całe bractwo Stali od początku, od tych koszarów po pierwszego rycerza, z którym się spotykamy, jest zepsute i jest takie tylko pozornie te wartości są na wierzchu, natomiast pod spodem gdzieś są zwykli ludzie, których albo władza, albo siła trochę zepsuła. I tutaj powiedziałbym, że bractwo jest piętnowane bardzo mocno i ten facecik, który jest giermkiem, on też ma bardzo dużo takich nie do końca pozytywnych cech, bo on chce być tym bohaterem, on chce pomagać słabszym, ale gdzieś tam cały czas naprzód wychodzi ta potrzeba imponowania innym, czy on chce być, wiesz, postrzegany jako bohater przede wszystkim, na tym mu zależy. Jego relacja z Lucy też się buduje trochę na kłamstwie, bo on chce być kimś więcej niż jest, nie? Więc tam to z jednej strony chęć niesienia pomocy, z drugiej strony ta duma, która czasami jest ważniejsza i przysłania prawdę. Więc powiedziałbym, że to też jest postać złożona, to też jest postać ciekawa. Zobaczymy, jak ona zostanie poprowadzona dalej, ale...
Na papierze ja się zgadzam, ale to w ogóle nie wygrywa mi tam. Znaczy to nie czuję,
nie
wybrzmiewa tak, że ja to wiem, że tam pewne rzeczy zostały powiedziane, pewne rzeczy coś zrobił i to z tego wynika, ale ani nie jest to podbudowane, ani ja też za bardzo, wiesz, ja też nie czuję takich, ja mam w ogóle problem z wątkiem Lucy i Maximusa, że ja trochę nie czuję stawki tam, bo to jest świat, gdzie ludzkie życie jest nic nie warte. I trochę te wątki każą mi się martwić o życie, nie?
Okej, okay. Powiem, trudno się sprzeczać z tym, że wątek Gula jest zarysowany dużo dokładniej i ta postać jest dużo głębsza. To nie ma co do tego cienia wątpliwości. Te pozostałe wątki wypadają bladziej przy tym konkretnym, ale uważam, że to nie są wątki, które podważałyby jakość serialu.
Nie uważam, że to jest, tak jak mówię, nie uważam, że to jest złe, o złych rzeczach zaraz będziemy mówić, ale no tak jak mówię, bez jest okej, okay, bez szału. Ten wątek Gula moim zdaniem robi...
Rozumiem twój punkt widzenia, mi się podobały te trzy wątki, chociaż przyznam, że być może jeżeli chodzi o Giermka, to dla mnie ten wątek był najsłabszy, jeżeli już mam jakoś to układać w kolejności, ale wszystkie trzy jakoś się tam zbierały razem i dla mnie grały dosyć dobrze.
A w ogóle jak oceniłeś serial?
To ja tylko znam jedną ocenę. Albo mi się nie podoba, albo 10/10.
A.
Więc nie, gdzieś tam odcinki oceniałem od 8/10 do 10/10, bo tam potrzebowałem sobie tak indywidualnie każdy ten.
Ja ciekawostka, oceniłem dokładnie tak samo jak The Last of Us.
Czyli 7 na 10.
7 na 10, tak.
Okay.
Żeby państwo wiedzieli tutaj, bo zaraz będę krytykował rzeczy, to się ludzie poobrażają, bo już widzę, jakie jest podejście do osób, którym coś się nie podoba w tym serialu. Więc tak, ja mam takie problemy. Jakie ty masz problemy z tym serialem? Oprócz tego, że nie podobają ci się ideologia LGBT.
Weź się uważaj, bo to wiesz, kłamstwo powtórzone tam 1000 razy staje się prawdą, ludzie potem zaczynają
je postrzegać doskonale.
Przez pryzmat tego. Chciałem powiedzieć tak, że moim największym problemem tego serialu i nazywanie tego problemem też jest takie, powiedziałbym, nadużyciem, ale jest to, że zbyt często wątki się w idealnym momencie spinają wtedy, kiedy jest to potrzebne, żeby historię popchnąć do przodu.
Że
postacie spotykają się w tych samych, tak, że w tych samych miejscach spotykają się postacie w tym samym czasie, że tam to jest, i oglądałem też właśnie recenzję jednego z twórców i on mówi, że też zwrócił na to uwagę, ale dla niego to jest taka symulacja szybkiej podróży, że to jest taki gamingowy mechanizm. I tak, jest zdecydowanie to uproszczenie, że ci bohaterowie funkcjonują w świecie, który jest dużo bardziej kameralny i ich ścieżki przecinają się zawsze wtedy, kiedy to jest potrzebne dla scenariusza. I tutaj nawet chyba twórcy za bardzo się nie wysilili, żeby wyjaśnić te wątki. Raz tylko był taki jeden, gdzie Lucy powiedziała, a przechodzę tędy, bo akurat szukam tam głowy czy coś. I to miało wystarczyć. Nie, jest dużo takich uproszczeń, że spotkania bohaterów następują wyraźnie w magiczny sposób.
Tak,
i to jest proszę opowiadaj.
W szczególności, że świat, znaczy w ogóle, że serial nam pokazuje na takich szerokich planach, że to są ogromne tereny. Mhm. A jak jest potrzeba w scenariuszu, to zawsze ci bohaterowie przypadkowo się spotkają, a nie wiadomo dlaczego. No i, tak. No i rzeczywiście to jest... Czy tylko to ci przeszkadza, czy jeszcze coś znalazłeś tam?
Wszystkie pozostałe rzeczy, które się tam przydarzają, są absolutnie do przyjęcia. Wszystko pozostałe przełknąłem, chociaż być może też mi coś umknęło, bo ja też nie mam takiej potrzeby, żeby doszukiwać się nieścisłości, ale to jest coś takiego, co no, trudno tego nie zobaczyć i to jest, powiedziałbym, że do tego stopnia jest to kłopotliwe, żeby dobrze chłonąć ten serial, musimy zapomnieć o rozsądku w tych kwestiach. Musimy uznać, że tak jest, tak się przydarzyło, koniec, kropka, nie ma co w to wnikać. To jest taki, nie da się tego logicznie uzasadnić. To jest taka jedyna rzecz. Wszystkie pozostałe wydają mi się interesujące, a powiedziałbym, pośród różnych wątków, o których opowiedziałeś, nie powiedzieliśmy o wątku takim przedwojennym i muszę powiedzieć, że historia Woltek i historia, która wyjaśnia wojnę, historia, która wyjaśnia tą socjotechnikę stosowaną w kryptach przez Woltek, też została bardzo jasno opisana. No bo że nie do końca lorowo jest zgodna z... Tak, tak. Ale to też jest super ciekawy wątek, taki filozoficzno-korporacyjny. Naprawdę jest ciekawy. No ale to opowiadaj, bo ja jestem bardzo ciekaw, co ci podchodziło, czy nie.
Trochę jest ekspozycji w dialogach, takiej stricte niepotrzebnej. Taki największy przykład chyba jest w pierwszym odcinku, gdzie jest misja, gdzie mamy to bractwo stali i najpierw ten szef tam bractwa, jak Paladyn, czy jak on tam się nazywa, najpierw mówi dokładnie, co my jesteśmy bractwo stali, zajmujemy się tym i tym. I to takie było, mówię, Boże, no dobra, no może jest to potrzebne. A potem lecą na misję. Czy nie mogło być to jakoś wplecione w tą misję? Wiesz, no taką mają możliwość pokazania zamiast powiedzenia, ale nie, muszą tutaj, więc tych ekspozycji tam trochę jest.
To już, jeżeli ten wątek bractwa zamkniesz, to ja bym chciał dodać coś.
Dobrze,
dlaczego
zamykam.
No więc uważam, że ta ekspozycja akurat w tym przypadku, i to też może być moja interpretacja, która jest wygodna, to wynika z tego, że całe to bractwo jest super patetyczne, że tam jest dużo takich opowiadania o szlachetności i przytaczanie bardzo często tego werbalnie, czym my się zajmujemy i jacy jesteśmy, wpisuje się moim zdaniem w charakter bractwa, że oni bardzo często lubią opowiadać o tym, jacy są bohaterscy i szlachetni, i to też znalazło swój wyraz w tej ekspozycji. Ale ona tam jest, niewątpliwie, i gdybyś mi tego nie powiedział, to bym pewnie o tym zapomniał. Ale jest, tak, trudno zaprzeczyć. Ale ja sobie to bardzo dobrze zracjonalizowałem.
W wielu miejscach jest bardzo dużo takich głupotek. Znaczy, praktycznie w każdym odcinku jest coś takiego, że ja mówiłem, Boże, dlaczego? Dlaczego? Mogliście to tak... Nie wiem, no w pierwszym jest ten projektor, który palą się tam taśmy, po czym obraz znika i pojawia się ruchomy obraz kontrolny, więc jakaś taśma się nie spaliła. Nie, mimo, że pokazują z trzech stron ten projektor i jak to działa.
Tam taśma jest sklejona, ale on ma wbudowany obraz jeden, bardzo konkretny, kontrolny.
Ten obraz, tak?
Może się giba trochę.
Jak bardzo chcesz, to sobie wszystko wyjaśnisz. Tylko tak, szkoda, że my musimy o tym rozmawiać. No, tak powinno to wyglądać, że nie powinno być żadnych ale. I na początku drugiego odcinka jest taka scena, gdzie profesor ucieka z enklawy i strzela do niego armatka.
No bo ona była... To moja żona też o to pytała. Czemu ona, ta armata do niego nie trafiła ani razu?
Kto ją kalibrował? Ci trupersi z Gwiezdnych Wojen?
Czy to? Musiałem mojej żonie powiedzieć, słuchaj, to ona jest tak ustawiona na tryb ostrzegawczy. I moja żona mówiła, aha.
Jeszcze żonę okłamał.
No musiałem okłamać, bo wiesz, bo to jest masz rację, to jest taki
to
motyw.
Jest tak głupie.
No ale to właśnie nie chciałem, żeby uznała, że ona jest, żeby ona uznała, że to jest głupie, bo by może nie chciała oglądać dalej. Mi bardzo zależało na tym, żeby moja żona się wkręciła w to. Tak, uratowałem, tak. Powiedziałem, że skalibrowana jest nie do zabijania, tylko na ogień ostrzegawczy.
Dokładnie. Wszyscy, co grają w tę grę, wiedzą, że te armatki chybiają cały czas. A wcześniej jest jakaś taka scena, którą też nie rozumiem, z psem i z krwią. I w ogóle nie rozumiem. Oglądałem ją kilka razy i tam jest tak, że ten pies podbiega do gościa, liże mu twarz najpierw, potem liże mu rękę i co, ta krew jest z czego? Z tego profesora, z tego psa, czy na ziemi była, czy...
Ta krew jest, bo ten pies się rzucił na tego drugiego naukowca,
ale najpierw
mu liże
twarz, więc powinien zostawić ślady krwi, a potem jeżeli ten pies zostawia ślady krwi, to tak jakby mu obrzygał po prostu tą rękę, to tam...
Ja myślę, że przegapili tutaj ten, że to była osobne ujęcia i zapomnieli o tym polizaniu twarzy. Ja też o tym zapomniałem.
No właśnie.
Zwracasz uwagę na takie detale? Jak to mogło przyjemność odczuwać?
Kilka walk. No jak nie ma film błędów, to odczuwam nieziemską. Walk jest takich dziwacznych trochę. Tam jest taka na końcu, to nie postaram się tak opisać, żeby to nie był żaden spoiler, gdzie jest ogromna bitwa a nagle się wszyscy zatrzymują, żeby posłuchać sobie dialogu jednego z bohaterów. Nie ma dziwnie, dlaczego tak się... To jest tak dziwna sytuacja. Tam wszyscy się mordują. Są takie... No bo jednak trochę ten serial jest gore, jest dużo krwi.
Tak, dużo krwi, tak.
No ale tutaj, żeby zatrzymać się i posłuchać dialogu jakiegoś gościa, który...
To jest taki western w samo południe, że oni wkraczają do tego ciemnego korytarza, nic nie widać i nagle słychać gula, który ma do powiedzenia swoją kwestię i mówi, ciekawe czy wiecie, że te pancerze mają wadę.
I oni się wracają, ciekawe, gdzie? Opowiadaj, co tu się dzieje.
Powiedziałbym, że ta wada tego pancerza, to zwrócę ci uwagę jeszcze na jedną rzecz, że to nie jest pierwszy raz, kiedy on walczył ze pancerzem wspomaganym i za pierwszym razem to nie wiedział, że ten pancerz ma wadę, natomiast potem już wiedział, a to jednak jest historia jego z czasów wojska. Więc tak, to jest pewna niedoskonałość tutaj scenariusza, zgadza się.
No ale tam
boli mnie serce, że musimy z tego śmieszkować, powiem ci, bo ja tak uwielbiam ten serial.
Dobrze, to ja już o tej głupocie, bo naprawdę tam jest dużo tej głupoty.
Okej, dzięki.
Dużo jest.
Nie wytrzymam.
Ja też nie chcę ich dawać za dużo, bo część byłaby pewnie spoilerami, ale naprawdę, no w każdym odcinku taki duży się znajdzie. Bardzo nierówne CGI. Znaczy tam jest dużo praktycznych efektów i to bardzo szanuję, no ale tak jak wyglądają niektóre zmutowane stworki, karaluchy w szczególności, jak lata pancerz wspomagany właśnie w tym pierwszym odcinku. Niektóre gule wyglądają jakby im tam maski nałożyli i powiedzieli starczy. W szczególności te w drugim planie, no. To jest tak, że... Ta scena z wodą i tam po wodzie widać, że pływa coś, to też takie te efekty z wodą brzydkie, no, brzydkie.
Nie zwróciłem uwagi zupełnie. Możesz mieć rację, to ja tak to mi umyka z reguły.
No i mam jeszcze... A propos końcówki ostatniego odcinka, bo na koniec zostawię sobie taką małą pierdołę. No samo zakończenie uważam, że było średnie. Mocno przedłużone, siadło trochę tempo. Tak nie, że sama końcówka jakaś była taka przeciągnięta.
Okej, okay. To w ramach kontrastu powiem ci, że słyszałem opinię, że ta końcówka była przyspieszona, że te wątki zostały spięte gwałtownie i że można było to trochę przedłużyć, że za szybko się ta końcówka wydarzyła, więc tu są różne opinie. Ja miałem takie spore poczucie zadowolenia podczas oglądania tego ostatniego momentu, dlatego że wiesz, ja mam z jednej strony moje zadowolenie z oglądania serialu, to po prostu jest moje osobiste doświadczenie i ja tam nie potrzebuję, żeby ktoś go lubił czy nie, ale też zależało mi na tym, żeby ten serial został dobrze przyjęty, bo ja lubię to uniwersum i zawsze kibicuję takim rzeczom i chciałbym, żeby one były udane, więc od początku do końca bałem się, że mimo tego, że mi się podoba, to ludzie będą psioczyli, będą narzekali, że to się nie spodoba. To jest coś, co na mnie działa, nie? To nie wpływa na mój odbiór samego serialu, ale takie moje poczucie trochę burzy, bo trzymałem kciuki za ten serial i miałem takie wrażenie, że dobrnęli do samego końca, dobrze pozamykali wątki, dobrze zamknęli tą historię pierwszego sezonu, że to ona jest kompletna i że wszystko wiem, co tam się wydarzyło. Wiem, jakby każdy ten najważniejszy, każda tajemnica została opowiedziana i miałem takie poczucie spełnienia jakby po tym.
Ghoul ma jeszcze dużo tajemnic.
Tak,
retrospekcje, tam co się działo przed wojną, dużo, no mam nadzieję, że na tym będzie się opierać drugi sezon. No i jeszcze na koniec taką jedną mam pierdołę, którą można zlekceważyć, ale mnie to trochę kuło. I to jest bardzo charakterystyczny świat. Znaczy napakowany unikalnymi przedmiotami, budynkami, postaciami. I w momencie, kiedy my mamy te wszystkie falloutowskie rzeczy na ekranie cały czas, to każda scena, która służy tylko do tego, żeby pokazać jakiś przedmiot, nie, tam na przykład bomby cukrowe, czy tam jakieś jet, jak to się nazywa? Co się nazywa? Te inhalatory, czy
jet? Steampaki?
Nie, steampak to do leczenia, a to jest...
Inhalatory, te takie, to nie powiem ci, bo tam są różne są tam środki i takie medyczne w tym świecie, więc...
To każe, bo nie jest wiele tych scen takich, gdzie skupia się wszystko na tym jednym przedmiocie, to już czułem, że to jest trochę za dużo. Nie chodzi mi o to, że w ekranizacji Fallouta są falloutowskie rzeczy, tylko w momencie, kiedy my jesteśmy otoczeni nimi wszystkimi, to już nie ma potrzeby. Przynajmniej ja nie czułem tak. Czułem po prostu, że to jest za dużo, że jeszcze nam tutaj dajcie więcej fanserwisu, gracze wytrzymają. Zauważyłem, że mało komu to przeszkadza i ja to mówię, to jest taka pierdółka, która, no ale to tak jak mówię, no brzytwa Okhama, wszystko co jest zbędne jest niepotrzebne.
Ja myślę, że ten przesyt dostrzegają przede wszystkim gracze, bo dla kogoś, kto nie jest graczem, na przykład jak moja żona, nie zwróci uwagi na to, bo dla niej ten przedmiot nie będzie jakiś znaczący, jakby on nie będzie jakiś taki, po prostu to będzie element scenografii, który w tym momencie jest na pierwszym planie i tyle. To dla niej nie będzie miało takiego znaczenia. My znamy te przedmioty, więc czasami przestaje to być mrugnięcie okiem do gracza, a wręcz jest takie nachalne, patologiczne.
To były parę momentów, chyba większość w pierwszych trzech odcinkach. Ale podsumowując, dobry serial, polecam. Mimo tych wszystkich głupotek, to czekam na drugi sezon. Tak jak mówię, oceniłem 7 na 10, czyli tak samo jak The Last of Us. I super, i bardzo mi się podoba, że w tą stronę idą ekranizacje gier.
No ja też jestem pod wrażeniem. Ja mam, ogólnie mam bardzo dużo sympatii do Amazona i do Prime'a. I jakby wiem, że największym problemem Prime'a był ten Władca Pierścieni ostatni, nie Władca Pierścieni, tylko Pierścienie Władzy.
Ring of Power.
I te zarzuty tam i bardzo, bardzo często na rzeczy od Amazona dzisiaj się patrzy przez pryzmat tego Ring of Power. Tymczasem Amazon dowiózł parę ciekawych rzeczy. No między innymi Reachera ostatnio, czyli teraz tego Fallouta, wcześniej jeszcze Tom Clancy's. Tam jest...
Przede wszystkim. No, jest
oni mają
cudowny serial.
Właściwie mają więcej trafień niż pudeł, że tak powiem, ale jest jeszcze jeden wątek, który mnie zachwycił totalnie w tym Falloutie. On też jest taki problematyczny. To znaczy jakby...
Seks w kryptach.
To też jest bardzo interesujący był wątek i podejście Lucy do seksu jest także interesujące. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to ten serial dosyć dobrze przedstawia to uniwersum, chronologię, która tam chronologię tych wydarzeń i w niektórych miejscach ta chronologia nie do końca jest zgodna z tym lore, który jest w grach i wiem, że to dużo osób gdzieś tam protestuje, tam jest problem New California Republic, problem New Vegas i w ogóle Las Vegas, jaką rolę pełni.
A tam na końcu nie New Vegas było pokazane?
Tak, tak, ono się pojawi, podejrzewam, że ono będzie ważnym elementem drugiego sezonu, bo jednak w tamtą stronę będą chyba zmierzać. Więc to zobaczymy. I wiem, że tam są pewne nieścisłości, natomiast pomijając te nieścisłości, bardzo mi się podoba to, jak uniwersum zostało przedstawione. Jakby zrozumienie tych zależności między Vault-Techiem a współczesnym światem zostało tam naprawdę po mistrzowsku opowiedziane. I nawet dla mnie, ja chłonę te Fallouty od dawna i wiele wątków jakby rozumiem, ale też wiele wątków mi umyka. Podoba mi się cały ten proces, który zachodzi w Vault-Techu, te dyskusje i one są takie szokujące miejscami. Niby jakby rozumiemy ten korporacyjny system myślenia i rozumiemy, że w świecie Fallouta to jest przerysowany ten system myślenia. To tak trochę jak, nie wiem, jak się nazywa ta ostatnia gra, Helldivers, gdzie Helldivers, ten przemysłowy kompleks militarny jest przerysowany, tak tutaj korporacyjny system jest przerysowany, ale to przerysowanie pokazuje, jakie te korporacje mogą być paskudne. I ta opowieść właśnie tu też nie wpycha nam się w gardło na siłę mówienia tego, że korporacje są złe, tylko takimi małymi detalami, takimi małymi rozmowami to do nas dociera. To, że człowiek, który się przeciwstawia korporacjom, nagle zostaje określony jako komunista i cały świat uważa, że on jest komunistą, jest stracony i nie ma pracy i jest wyśmiewany przez wszystkich. To są takie bardzo interesujące rzeczy. To tło niesamowicie udało się w tym serialu uchwycić. To ja jestem, do dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi, którzy wpadli na serię Fallout. Tam Brian Fargo był i jeszcze chyba dwie osoby w Interplayu, które odpowiadały za scenariusz. To, co oni dokonali, budując klimat i budując ten świat w taki zmyślny i połączony ze sobą sposób, to jest szokujące, bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy na takie uniwersa jak Star Wars, jak Star Trek i jak parę innych, to one były budowane na bazie wielu, wielu różnych dzieł i te puzzle były składane przez wiele lat. Natomiast tutaj mamy praktycznie gry. Ja nie kojarzę książek z uniwersum Fallouta za bardzo. Może jakieś są. Jeżeli państwo znacie, to proszę polecajcie, bo ja będę z przyjemnością po nie sięgnę. Ale to było pierwsze takie dzieło, które bardzo spójnie opisało to uniwersum, nie unikając pewnych błędów, bo to się przytrafiły na pewno i mam nadzieję, że zostanie to jakoś tam wyjaśnione i rozwinięte dalej, ale jest to na pewno krok w dobrą stronę. Dla mnie, dla fana nie tylko postaci i krypt, ale w ogóle tego, jak to uniwersum działa, to jest, to było bardzo przyjemne przeżycie i cieszę się, że tak, że tyle tych wątków było tam kompletnych, włącznie z takimi filozoficznymi trochę. Więc jestem bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego serialu. Jak mówiłem wcześniej, też jestem bardzo zadowolony z tego, że on został dobrze przyjęty. Trochę dumny jestem z tego i nie dlatego, że mam jakikolwiek udział w tym, ale że jestem graczem, że z naszego podwórka wyszło takie dzieło, które jest głębokie filozoficznie i przy okazji tak wiele ciekawych spraw porusza. Bo to w grach się nieczęsto zdarza. Bardzo często te fabuły w grach są takie sztampowe, proste, a tymczasem ten świat, mimo tego, że fabuły, zwłaszcza Bethesdy, są jednak sztampowe, to ma do zaoferowania dużo, dużo interesującej głębi. Więc z tego powodu jestem dumny i na to liczyłem, chociaż nie sądziłem, że to dostaniemy. Nie sądziłem, że dostaniemy tak dobre dzieło pod tym względem jakby takich zewnętrznych rzeczy, które tam zostały nam zaszczepione jako widzom, więc super, super, bardzo się cieszę. I tak to ja bym zamknął ten
temat. Proszę państwa, czy jeżeli oglądaliście, dajcie znać, jakie macie opinie, co wam się podobało, co wam przeszkadzało. Z chęcią poczytamy, przynajmniej ja.
Jak najbardziej. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Trzymajcie się.
Trzymajcie się. Pa, pa.